Dorwać bestie. Koszmarne lato.
Miejsce: Alpy Górnej Prowansji. Liczba ofiar: 150 osób, w tym 144 pasażerów i 6 członków załogi. Podejrzani: pasażerowie, kapitan, pierwszy oficer. Status sprawy: rozwiązana.
24 marca 2015 roku o 10.01 z pasa 06R na lotnisku El Prat w Barcelonie wystartował samolot Germanwings, lot 9525. W chwili startu miał 26 minut opóźnienia. Do swojego miejsca docelowego, lotniska w Düsseldorfie, miał trafić o 11.39. Według kontroli naziemnej o 10.30 piloci potwierdzili wejście na przypisaną im wysokość przelotową 11 600 metrów. Minutę później, bez potwierdzenia z kontrolą naziemną, samolot zaczął szybko zmniejszać wysokość. Według radaru samolot schodził z prędkością 18 metrów na sekundę. Podejmowano kolejne próby komunikacji, bez efektu. Wobec braku kontaktu radiowego uznano, że samolot jest w niebezpieczeństwie. Z bazy wojskowej Orange Caritas poderwano myśliwce, które miały przejąć lot 9525. Kontakt radarowy stracono o 10.40, gdy samolot zszedł na wysokość 1880 metrów. Stacja badawcza w Grenoble zarejestrowała wstrząs sejsmologiczny, którego źródło znajdowało się jakieś 12 km od niej. Lot Germanwings 9025 rozbił się o 10.41 w górach, konkretnie w Massif des Trois Chevaux. W chwili katastrofy jego prędkość wynosiła 700 km na godzinę. Nikt ze znajdujących się na pokładzie osób nie przeżył zderzenia. W wyniku zderzenia z szarymi granitowymi zboczami wysokiej na 1550 metrów góry samolot uległ niemal całkowitej dezintegracji. Największa znaleziona przez służby część wraku miała rozmiar samochodu osobowego. Niedługo później rozpoczęło się śledztwo. Ze względu na to, że miejscem katastrofy była Francja, ale uczestniczył w niej samolot niemieckich linii lotniczych, w zbadaniu przyczyn tragedii uczestniczyły agencje obu krajów, do których dodatkowo dołączył także przedstawiciel amerykańskiego FBI. Już kilka godzin po wypadku z jego miejsca odzyskano sprzęt nagrywający rozmowy w kokpicie samolotu. Tydzień później Brice Robin, prokurator z Marsylii, wydał oświadczenie.
Odzyskaliśmy sprzęt rejestrujący dane lotu. Jest on co prawda uszkodzony i przypalony, ale wciąż działa.
Z miejsca katastrofy udało się także pobrać 150 próbek DNA, które porównano z materiałem pobranym od krewnych ludzi znajdujących się w rejestrze pasażerów. Kolejnym krokiem było dokładne prześwietlenie przeszłości pasażerów załogi oraz sprawdzenie historii samego samolotu. Wśród pasażerów głównie znajdowali się turyści. Było tam także 16 uczniów i dwoje nauczycieli z gimnazjum imienia Józefa Knisia w Halten am See, wracających z wymiany uczniowskiej w Barcelonie. Gdy wiadomość o śmierci uczniów dotarła do Halten, jego burmistrz Bodo Kimpel oświadczył w publicznym wystąpieniu:
to najczarniejszy dzień w historii naszego miasta.
Na pokładzie samolotu znajdowała się także para śpiewaków operowych z Deutsche Oper am Rhein. Bas-baryton Oleg Bryjak i kontralcistka Maria Renda. Na pierwszy rzut oka wśród pasażerów nie było widać nikogo, kto mógłby spróbować uprowadzić samolot i spowodować katastrofę. Na pierwszy rzut oka stan techniczny samolotu nie budził zastrzeżeń. Airbus A320-211 miał 24 lata. W swojej historii latał dla Lufthansa oraz jej tanich linii Germanwings. Miał na swoim koncie około 58 300 godzin lotu, ale żadna z jego kontroli nie wykazała poważnych usterek, które mogłyby doprowadzić do tego typu katastrofy. Wobec takiego stanu rzeczy śledczy zaczęli badać kolejną teorię – błąd ludzki członka załogi. W życiorysie kapitana lotu również nie znaleziono skazy. 34-letni Patrick Sontheima był pilotem z 10-letnim stażem. Za starami przeleciał ponad 6 tysięcy godzin, w tym 3812 pilotując Airbusa A320 dla Lufthansy, Germanwings i linii Condor. Znacznie więcej podejrzeń wzbudził życiorys drugiego pilota samolotu, Andreasa Lubica. Urodzony w 1987 roku Lubic dostał się do programu szkoleniowego Lufthansy we wrześniu 2008 roku, tuż po skończeniu liceum. Swoje nauki w szkole Lufthansy w Bremie zawiesił już w listopadzie 2008 roku. Zmusiło go do tego nagłe pogorszenie jego zdrowia psychicznego. Wylądował w szpitalu pod opieką psychiatrów. Nad poprawą zdrowia pracował niemal rok. W sierpniu 2009 usłyszał od psychiatry wymarzone słowa.
Cóż, w mojej ocenie ma pan ten epizod całkowicie za sobą i może wrócić do szkolenia.
Niedługo potem wrócił do szkoły w Bremie, którą w 2010 zmienił na inny ośrodek szkoleniowy, również należący do Lufthansy. Tym razem w Goodyear w Arizonie. Od czerwca 2011 roku do grudnia 2013 podczas starania się o zdobycie licencji pilota komercyjnego pracował jako steward. Jako pilot dołączył do German Wings we wrześniu 2013 roku, a w czerwcu 2014 awansował na pierwszego oficera. Ze względu na swój epizod depresyjny to Lubitz stał się głównym podejrzanym śledczych. Po przebadaniu materiałów odzyskanych z miejsca katastrofy orzekli, że to on stał za całą katastrofą. W swoich wypowiedziach prokurator Brice Robin nie pozostawiał pola do interpretacji.
Dzięki nagraniom audio i danych na temat lotu wiemy dokładnie, co zaszło na pokładzie lotu Germanwings 9525 przed jego tragicznym końcem.
Według śledczych początek lotu przebiegał zgodnie ze wszystkimi procedurami. Piloci odnosili się do siebie uprzejmie i trzymali się wytycznych kontroli naziemnej. Kiedy w połowie lotu kapitan zaczął briefing dotyczący procedury lądowania, stosunki między pilotami zdawały się nieco pogorszyć. Lubitz odpowiadał krótko i burkliwie. W pewnej chwili kapitan opuścił kokpit, najprawdopodobniej by skorzystać z toalety. Wtedy Lubitz zmienił kod do drzwi, uniemożliwiając komukolwiek wejście do kokpitu. Wracający na swoje miejsce kapitan Patrick Sontheima odbił się od drzwi. Postanowił skorzystać z interkomu.
Bardzo zabawne, Lubitz. Wpuść mnie, niedługo będziemy lądować.
Nie usłyszał odpowiedzi.
Lubitz, zwariowałeś? Wpuszczaj mnie natychmiast.
Odpowiedzi nadal nie było. Kapitan zaczął głośno walić w drzwi. Kopać. Próbował je wyważyć. Bezskutecznie. Po 11 września 2001 roku większość samolotów wyposażona była w zabezpieczenia, które nie pozwalały łatwo dostać się do kabiny pilotów, gdy ta jest zamknięta. Podczas gdy kapitan próbował rozpaczliwie przejąć kontrolę nad swoim samolotem, jego pierwszy oficer wprowadził polecenie o gwałtownym zmniejszeniu wysokości. Ignorował kolejne próby kontaktu z kontroli naziemnej. Oprócz polecenia zejścia na wysokość 30 metrów, Lubitz kilkakrotnie zwiększył także prędkość samolotu. Według relacji prokuratora Robin wszystko to słychać na nagraniach audio odzyskanych z pokładu.
Mamy to wszystko na taśmie wywołania z kontroli naziemnej, rozpaczliwą walkę kapitana o otwarcie drzwi do kokpitu, miarowy, spokojny oddech milczącego Andreasa Lubitza i krzyki pasażerów tuż przed zderzeniem z górą.
Wszystkie późniejsze raporty potwierdzały te wstępne ustalenia. Do kolizji doszło w wyniku celowych i zaplanowanych działań drugiego pilota, który postanowił popełnić samobójstwo, zabierając ze sobą 149 innych osób. Już 3 dni po katastrofie detektywi sprawdzili dom Lubitza, ale nie znaleźli tam listu samobójcy. Odkryli natomiast kilka niepokojących dowodów, które również wskazywały na jego winę.
Popatrz, co mam. List od lekarza, który orzekł, że Lubitz jest niezdolny do wykonywania zawodu.
Według niemieckiego prawa pracodawca nie ma bezpośredniego dostępu do danych medycznych pracownika. To Lubitz miał obowiązek pokazać ten list szefom w Germanwings. Nie zrobił tego. W domu znaleziono także recepty i leki stosowane w leczeniu depresji. A w historii wyszukiwania na tablecie Lubitza odkryto kolejną poszlakę.
Ostatnie wyszukiwania z tygodnia przed wylotem. Sposoby na samobójstwo i zabezpieczenia drzwi kokpitu.
W danych lotu znaleziono także zapisy z ćwiczeń, które Lubitz przeprowadzał, gdy kapitana nie było w kokpicie. Za każdym razem, gdy z Sontheima wychodził, Lubitz testował wprowadzenie współrzędnych do zejścia na wysokość 30 metrów. W związku ze wszystkimi dowodami i poszlakami sprawa została uznana za rozwiązaną. Sprawcą był pierwszy oficer Andreas Lubitz. By uniknąć takich tragedii w przyszłości, w niektórych krajach wprowadzono wymóg, według którego w kokpicie zawsze muszą znajdować się dwaj członkowie załogi. Podobne zalecenia wydała EASA, Agencja Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa lotniczego. Kilka linii lotniczych wprowadziło procedury zgodnie z tymi wytycznymi. Nie wszystkie, gdyż wytyczne miały charakter zalecenia, nie nakazu. W roku 2016 EASA przestała wydawać to zalecenie, a w 2017 Germanwings i inne niemieckie linie przestały stosować tę procedurę. Na sile zyskał także ruch dążący do częstszych badań psychiatrycznych dla pilotów, mocniejszych wymogów samoraportowania o swoim stanie zdrowia, a także zluzowania regulacji dotyczących tajemnicy lekarskiej. Rodzinom ofiar Lufthansa spółka matka Germanwings wypłaciła rekompensaty 75 tysięcy euro dla rodziny każdej z ofiar oraz dodatkowe 10 tysięcy dla każdego bliskiego krewnego ofiary. Rodziny ofiar wytoczyły także proces centrum treningowemu Lufthansy w Arizonie, w którym szkolił się Andreas Lubitz. Sprawa ta, mimo że dotyczyła amerykańskiej szkoły, wróciła do niemieckich sądów, gdzie została oddalona.
Niestety nie widzę podstaw, by uznawać winę linii lotniczych czy szkoły. Jeśli ktoś mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności, poza samym sprawcą oczywiście, to być może są to lekarze z nadzorów Luftfahrtbundesamt. Być może po ich stronie było jakieś niedopatrzenie.
W pobliżu miejsca katastrofy postawiono pomnik upamiętniający to wydarzenie. W uroczystościach upamiętniających ofiarę tej katastrofy w katedrze w Kolonii uczestniczyło ponad 1400 osób. Przed szkołą w Halten am See posadzono 18 drzew poświęconych pamięci uczniów z wymiany. Tego samego dnia do Düsseldorfu przywieziono szczątki 44 z 72 ofiar pochodzenia niemieckiego. Dokładnie w drugą rocznicę katastrofy rodzina Andreasa Lubitza zwołała konferencję prasową. Przemówił na niej ojciec sprawcy.
Nie wierzę w oficjalną wersję. Mój syn był dobrym człowiekiem. Nie mógłby zabić tylu osób. Nie miał depresji. Nie spowodował tej katastrofy. To wszystko jest ustawka, by chronić linie lotnicze.
Rodzina Lubitza zatrudniła dziennikarza lotniczego Tima van Beverena, który opublikował swój raport na temat zdarzenia.
Jest możliwe, że pan Lubitz zasłabł i stracił przytomność w kokpicie. Mam dowody na to, że zamki w tym modelu samolotu często szwankowały. Tak mogło być i w tym przypadku. A do samego zejścia samolotu z odpowiedniej wysokości przyspieszenia mogło dojść w wyniku groźnej turbulencji, jaka miała miejsce tamtego dnia w okolicy katastrofy. Raporty o tej turbulencji są szeroko dostępne.
Rewelacje von Beverena były jednak oparte w dużej mierze na domysłach i spekulacjach i ciężko traktować je jako wersję konkurencyjną do tej oficjalnej, wynikającej ze śledztwa prowadzonego przez kilka agencji rządowych z Francji, Niemiec i USA. Decyzję o tej konferencji prasowej skrytykowały rodziny ofiar, które tego dnia zorganizowały wydarzenie upamiętniające swoich bliskich. Również w 2017 roku w miejscu, w którym rozbił się Germanwings 9525, dodano rzeźbę Sonnenkugel. Rzeźba składa się ze 149 pomalowanych na złoto aluminiowych płyt układających się w kształt sfery otaczającej kryształową kolumnę. Na szczycie kolumny znajduje się 149 drewnianych sfer, w środku których rodziny ofiar umieściły osobiste pamiątki po zmarłych.
Dorwać bestie. Koszmarne lato.